Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. A naszego gościa Piotra Tytonia już Państwo poznaliście, bo kilka miesięcy temu mieliśmy bardzo fajną rozmowę, o której przypomnimy kilka słów na sam koniec naszego spotkania. Piotrze, witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie ponownie.
Piotr, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Victory Business Training Consulting, czyli dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o materii chyba tej najbardziej złożonej. Piotrze, niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę zaczynamy wchodzić w okres firm wielopokoleniowych. Ja specjalnie wywołuję ten temat, bo po roku 89 nasi ojcowie, założyciele wszelkiego biznesu, tak naprawdę zaczynają powolutku przekazywać swój biznes rodzinie, znajomym, menadżerom. Jak to zrobić?
No tak, wielopokoleniowość w firmie to temat, który dzisiaj jest bardzo aktualny. Sukcesja to jest jedna sprawa, druga sprawa to jest zarządzanie zespołem, w którym właśnie mamy tak zwaną młodzież i troszkę starszych. Jeżeli mówimy o sukcesji, szczerze mówiąc, chyba nie ma na to złotego środka, bo każda firma jest inna i każda rodzina jest inna. Z własnego doświadczenia jako konsultant biznesowy w tych firmach rodzinnych, w których teraz aktualnie pracuję, bo nawet nie zdradzając jakby też tej nazw firm.
Oj, nie mów, proszę.
Jestem w dwóch teraz firmach, jeżeli chodzi o firmy typowo rodzinne. Jeżeli chodzi o takie sugestie, może obszary, w których pracujemy, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Pierwsza rzecz to jest taka od strony taty, mamy, czyli ta blokada, czy to już jest, czy to już jest ten moment, kiedy mam przekazać, czy mogę przekazać, czy chcę przekazać, czyli ta strona mentalna też. Z drugiej strony mamy to, no właśnie, tą córkę tego syna, który też często zadaje sobie to pytanie, czy jestem gotowy. I tu by było fajnie, gdyby sobie jeszcze zadał pytanie i zaraz do tego wrócę. Natomiast tutaj jest taki pomost, który jest troszeczkę jeszcze niezbudowany. Czyli czy jest tam porozumienie pomiędzy tatem, mamą, a córką, synem i ta wiedza, czy oni chcą przejąć. Czyli pierwsza rzecz to, czy w ogóle jest gotowość, czy chcą, otwartość, etc. Czyli tutaj mamy dużo, dużo pola do popisu, w tym chociażby pierwszym już obszarze.
Pytań jest bardzo, bardzo dużo i to tylko kilka wspomniałeś. Natomiast ja chciałbym, wiesz co, zanim wejdziemy w ten temat, to chciałbym raczej, żebyśmy ruszyli zupełnie inny obszar, bo rynek pracy dzisiaj, a właściwie rynek pracowników w firmach, to już widać tą wielopokoleniowość. Ci, którzy zakładali te firmy, ci, którzy pracowali, ci, którzy tworzyli te firmy, to jest to najstarsze pokolenie. Później jest to pokolenie, które przeszło całą transformację, w cudzysłowie mówię, internet. No i mamy pokolenie najmłodsze, które jest bardzo dobrze wykształcone, ale ma zupełnie inne spojrzenie, inne oczekiwania, jeżeli chodzi o rynek. No i teraz, jak to zrobić, żeby firma świetnie pracowała, była sprawna na rynku, była naprawdę przygotowana do tych wszystkich wyzwań, które się dzieją dookoła, patrząc na to, że ta firma jest wielopokoleniowa. Gdzie się pojawiają według Ciebie największe kłopoty, największe wyzwania? Jak sobie uzmysłowić, że stoimy naprawdę przed pełną ścianą wyzwań?
To jest pytanie, które od razu pobudza mnie, bo to jest dokładnie to, czym się zajmuję na co dzień w firmach rodzinnych, ale jednym zdaniem musimy też wrócić i przypomnieć sobie, kim ci oni są, czyli właśnie to, co powiedziałeś, te no, plus minus cztery pokolenia, które w tej chwili są na rynku pracy, czyli tak zwane baby boom i XYZ, bo to już nam pokaże trochę i odpowie na to też pytanie, bo jak przypomnimy sobie baby boom, to jest rocznik plus minus 46-64 i to jest pokolenie, które powojenne pracowało, żeby przetrwać i w tym momencie te osoby dalej są na rynku i fajnie, one mają bardzo mocny etos pracy i tym samym one się bardzo mocno różnią od na przykład pokolenia tego Z.
To znaczy, etos pracy to jest jedna rzecz, ale też potężną siłę identyfikacji z tym, co
robimy.
Tak robiły.
Jest, lojalność wobec pracodawcy, sumienność wykonywania obowiązków, niechęć do zmian chociażby. Później mamy to pokolenie, o którym powiedziałeś, które w cudzysłowie jedną nogą dotykało tamtych czasów, a a drugą nogą już było w tych nowych czasach, czyli pokolenie 65-79. Tutaj to pokolenie żyło, żeby pracować. To jest właśnie to pokolenie, które patrzymy za okno i ci, którzy się tak, no, powiedzmy, zapracowują, bo pamiętają tamte czasy, że nic nie było i trzeba mocno pracować, a z drugiej strony coś chcą jeszcze mocno osiągnąć i kojarzą to z mocną taką pracą. Mamy kolejne pokolenie, pokolenie Y, 80-94. Oni już pracują, żeby żyć. I tu się zaczyna już powoli właśnie ta różnica międzypokoleniowa, a więc w toku myślenia, bo oni właśnie mają inne myślenie. To też generuje inne zachowanie, inne decyzje.
Inne oczekiwania. Inne potrzeby,
oczekiwania, tak. I właśnie ci młodzi ludzie, to jest ta otwarta młodzież, która zmienia w tej chwili świat. To jest ta młodzież, którą widzimy w telewizji. I teraz ostatnie pokolenie. Pokolenie, znaczy nie ostatnie generalnie, ale te, które jest na rynku jakby, to jest pokolenie Z. No i tutaj się zaczyna cała, jak to mówią oni, zabawa. Praca powinna być pasją. Młodzi, zdolni, nielojalni, świat nowoczesnych technologii cenią sobie swobodę działania i mega możliwość pracy zdalnej. I to jest, no tak mniej więcej 95 do tej pory. I teraz, precyzyjnie odpowiadając na twoje pytanie, jakbyśmy mieli teraz złączyć pokolenie do jednego zespołu, do tego naszego jednego pokoju, w którym w tej chwili jesteśmy. Człowieka z pokolenia Z i baby boom. I jak tylko weźmiemy już to pod uwagę, to już mamy odpowiedź.
Dwóch ludzi... Wiesz co, ja w ogóle bym do tego podszedł zupełnie inaczej, bo ja bym ich tutaj nie wpuścił razem.
Okej.
Okay. A wiesz dlaczego? Po pierwsze, co by było, to by było wojna. W cudzysłowie.
To ja teraz...
Bo jak oni się mają porozumieć? Jak mają się dogadać ze sobą? No przecież mają inne doświadczenia, inne spojrzenie, inne cele. Zupełnie inaczej są przygotowani do życia. Mają zupełnie inne wykształcenie. No okay. I to, co już wspomniałem, doświadczenie. Tu minimalne, a tu maksymalne. Ale oczekiwania, cele...
Dobrze. I tu odpowiemy właśnie na pytanie, jak to zrobić. Ale dobrze... Trafiłeś w dziesiątkę.
Ja przepraszam, zostałeś... ale muszę ci tak być.
Ale dobrze, właśnie zostałeś pobudzony tym, czym chciałem. Właśnie pokazując właśnie te różne światy, pobudziliśmy się teraz do myślenia, no dobrze, no to teraz co z tym zrobić? Bardzo dobrze powiedziałeś. Ogólnie by na to popatrzeć, Boże Święty, nie wpuścimy ich do jednego pokoju, bo będzie wojna. No właśnie, i teraz wchodzimy w ten etap zarządzania zasobami ludzkimi. Teraz generalnie mówi się kompetencjami ludzkimi. I teraz, no dobrze, jak tych dwóch ludzi pogodzić, że tak się wrażę. Ja mam na to mały sposób, taki, który robię w firmach. Oczywiście musielibyśmy tutaj do wieczora siedzieć, ale to, co mogę podpowiedzieć, to jedna rzecz to jest chęć u tych ludzi, pobudzenia, chęci współpracy i wspólnego wspierania się, wspólnego uczenia się od siebie. Ten tak zwany młody człowiek, jeżeli będzie otwarty na to, co ten dorosły ma do niego do powiedzenia, czyli weźmie te doświadczenie życiowe i zawodowe od niego, bo jemu tego jest brak. Ten dorosły weźmie od młodego tą kreatywność, tą chęć działania, to będzie mieszanka wybuchowa pozytywna.
Oj, poczekaj. A ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Wiesz dlaczego?
Tak.
No bo ten, który jest z tego, powiedzmy, bardziej zaawansowanego wieku, czyli z tego pierwszego pokolenia, ma doświadczenie. No tak, ale on nie ma świadomości tego, że to pokolenie młodsze zupełnie inaczej się komunikuje i zupełnie inne ma cele w życiu. I pytanie jest, bo po drugiej stronie jest dokładnie to samo, więc to pytanie, o którym wspomniałem, jest następujące. Czy w ogóle oni mają oboje z tych różnych pokoleń świadomość tego, że wchodząc do jednego biznesu, do jednego pomieszczenia, muszą się w ogóle zacząć jakoś porozumiewać. Mało tego, porozumiewać to jest jedno, a drugie rozumieć w ogóle, co do siebie mówią.
To tutaj pobudzamy rzecz odnośnie leadershipu. Nasza rola jako liderów jest taka, właścicieli, prezesów, menadżerów, żeby spowodować to w tych ludziach, starszego pokolenia, młodszego pokolenia, świadomość. Wezmę twoje teraz słowa, świadomość na to, że można ze sobą współpracować, warto współpracować, jesteśmy w jednej firmie, w jednym teamie, jeden cel. Pokazać im jeden cel, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pokazać, że każdy z nas jest wartościowy, każdy z nas jest inny, z innego pokolenia, ale każdy ma coś w sobie, co jest warto wnieść do tego wspólnego celu i wykorzystać wspólne swoje doświadczenie, przeżycia, umiejętności, kompetencje żeby razem żyło nam się i pracowało lepiej, wygodnie, szybciej. Świadomość zrozumienia, że nie on nie jest inny, to ja, to w moich czasach to było to i to, albo młodzież powie, boomersi mnie nie rozumieją. To właśnie my musimy być, i tutaj jest ten wyraz, otwarci na to, żeby chcieć ich zrozumieć i chcieć się z nimi porozumieć. I tu jest słowo klucz. Chcę, przecinek, porozumieć się, przecinek, uważność na drugą osobę, z poszanowaniem. I kolejna rzecz, to jest bardzo ważna. To jest szacunek. Szacunek i do tego młodego, i do tego starszego. Nawzajem szacunek. Ja wprowadzam jeszcze do takich zespołów jedną rzecz. Tak zwany mentoring obustronny. Kiedy już to zbuduję, tą otwartość na dzielenie się wiedzą, na chęć współpracy ze sobą, to wprowadzam ich w programy tak zwane mentoringowe, tylko tu cały czas mówimy o tym, co poruszyłeś. Świadomość tego, że w każdym nas jest coś wartościowego, że właśnie to jest fajne, że żyliśmy się i wychowywaliśmy się w innych czasach, bo mamy jeszcze więcej narzędzi do tego, żeby osiągać wspólne cele.
Wiesz co, ja dobrze rozumiem to, o czym mówisz, ale tak skróciłeś ten temat, że ja i tak ciebie wyciągnę w zupełnie inne obszary. Drodzy Państwo, o tym za moment. Naszym gościem Piotr Tytoń. Żeby przejść do tych obszarów, o których przed momentem rozmawialiśmy, drogi Piotrze, to tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, co jest naszym największym wyzwaniem, nas wszystkich dzisiaj, tu i teraz. I my redakcyjnie żeśmy uknuli taką drobną rzecz, że największym wyzwaniem dla nas jest coś takiego, co się ładnie nazywa samoedukacja. Punkt pierwszy. Edukować się. Bez względu na to, ile ma lat przepracowanych, jaki ma wiek, płeć, wykształcenie, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu dzisiaj środowisko tak szybko się zmienia dookoła, że jeżeli zatrzymamy się na pewnym poziomie, to już zostajemy. Samoedukacja to znaczy, że też zdobywamy wiedzę o tym, z kim rozmawiamy, jakich narzędzi używamy, w jaki sposób mamy rozmawiać. Wiesz, to jest taki temat dość szeroki.
Postaram się krótko. Pierwszy wyraz to jest zmiana. I tutaj jest... A połączymy jeszcze z tamtym wyrazem świadomość, ok? Więc świadomość zmiany, zrobimy w ten sposób. Jeżeli ktoś jest świadomy zmiany, że wszystko wokół nas się zmienia, pędzi do przodu. Jeżeli chcemy nadążyć na tym wszystkim, to też my musimy się zmieniać. I teraz, jeżeli ktoś ma zabetonowane metaforycznie nogi i nie rusza dalej po wiedzę, po rozwój, to niestety metaforycznie znowu się cofa, a nie stoi w miejscu, bo gdyż właśnie świat pędzi do przodu. I później się dziwi, że nie wiem, ktoś tam dostał przykładowo premię, albo ci młodzi to tylko chcą mieć karierę, albo coś tam. To może nie ci oni, tylko to my o czymś zapomnieliśmy. To może trzeba popatrzeć na pryzmat przez siebie. Dlaczego nie patrzymy przez pryzmat siebie? Bo nam się coś wydaje. Albo mamy za wysokie ego. Wydaje nam się, że my wszystko wiemy, wszystko umiemy. To oni się powinni edukować. Tylko że ci oni nagle nas wyprzedzają. I o dziwo, może nie wyprzedzają nas doświadczeniem zawodowym czy życiowym, tylko oni są bardziej dostosowani do danej sytuacji. I my tego ciągle nie możemy zrozumieć. A więc dlatego to jest tak mocno skomplikowane. I teraz jakby wziąć to wszystko do kupy, to nauka zarządzanie zmianą dzisiaj i odnalezienie się w zmianie, a więc otwartość na ciągłą naukę, to jest klucz do sukcesu. Otwartość, ciągła nauka i chęć zdobywania kolejnej wiedzy, nie po to, żeby być lepszym od kogoś, tylko po to, żeby się właśnie z kimś porozumieć.
Zobacz, jaki temat, nie?
Bardzo głęboki. Można o tym naprawdę dużo rozmawiać.
No tak, ale wiesz co, uknuliśmy też drugi temat. Skoro już samoedukacja, czyli zdobywanie tej wiedzy, no to jeszcze samodoskonalenie się. Ty wiesz, o czym ja mówię. Bo to, że posiadasz wiedzę, to jeszcze jest pół biedy, ale umiejętność jej wykorzystania, naprawdę umiejętność wykorzystania, to jest dopiero wyzwanie.
To jest tak, jak się mówi, patrzeć, a zobaczyć, słuchać, a usłyszeć. Mieć wiedzę to jedno, a umieć ją przekazać lub wykorzystać to, co powiedziałeś, to jest kolejna sztuka. Pierwsza rzecz to jest chęć na nabycia tej wiedzy, druga to jest korzystania z tej wiedzy, No i powiem ci z przykrością, stwierdzam, że czasami spotykam się z bardzo fajnymi menadżerami wykształconymi i tak dalej, ale z umiejętnościami przekazywania tej wiedzy lub chęcią wykorzystywania, no i tutaj aż musiałem wziąć głęboki wdech, jest różnie. Więc to, co mógłbym powiedzieć, w dzisiejszych czasach, jeżeli się nie rozwijasz, to się zwijasz i nie ma co tutaj dużo mówić. Warto postawić na samorozwój. I co najważniejsze, i fajne to jest to właśnie w pokoleniu Z, co u nich cenię, to że oni są bardzo mocno nastawieni na rozwój. To tak, jak mogę tutaj coś podpowiedzieć, właśnie chociażby w firmach rodzinnych, czy w ogóle w firmach, czy menadżerom, to jeżeli tworzycie jakieś procedury odnośnie motywacji i chcecie ich tylko nagradzać pieniędzmi, bo słyszycie, że oni wiecznie mówią o pieniądzach, tak, ale ja wam coś podpowiem. Z doświadczenia. Oni też są bardzo mocno nastawieni na rozwój. Jeżeli stworzycie im środowisko, w którym będą się mogli rozwijać.
Czyli po prostu zdobywać wiedzę, chociażby.
Dokładnie, do tego zmierzam powoli. To jest dla nich jakby większa nagroda niż takie typowe 100, czy 500, czy 3000. Oczywiście każdy z nas weźmie te pieniądze, ale taki długofalowy bodziec pobudzający na przykład do działania, czy chociażby to, o co walczą firmy, pozyskiwanie talentów, to ja chętnie zostanę w takiej firmie, bo mam przestrzeń chociażby do samorozwoju, niż będę w innej firmie. Czyli zobacz, jedną rzeczą, czyli to, co powiedziałeś, samorozwojem, na przykład zabezpiecza sobie to, że dzisiaj na rynku pracy jest ciężko o kompetentnego pracownika, to takiego zatrzymasz, bo dajesz mu przestrzeń. Ale znowu, to co też między jakby zdaniami powiedziałeś, znasz jego potrzeby. Czyli kolejnym elementem to jest mocne znajomość swoich ludzi, ich nastawienia, potrzeby, zabezpieczenie tych potrzeb.
Wiesz co, ja myślę, że mało osób prowadzi tego typu dyskusje, żeby poznać cele pracownika, jego cele osobiste. Te zawodowe, tak? Bo o tym mówimy. Bo to jest tak, że się skupiamy na wielu różnych rzeczach, raczej na tym, żeby dawać zadania i żeby te zadania wykonywali, ale z drugiej strony trochę tak czasami zapominamy o tym, żeby posłuchać, jakie dana osoba ma też cele te własne w tym rozwoju, w tej edukacji, w tym doskonaleniu się. I to jest czasami taka, przepraszam za użycie tego słowa, ale wtopa po prostu.
To się bardzo mocno łączy z komunikacją, docieraniem do ludzi, efektywnością, skutecznością. Każdy z nas zakłada firmę po to, żeby osiągać jakieś cele, połączone oczywiście z celami finansowymi. Zatrudnia ludzi. Zatrudnia ich po to, że mają oni jakieś kompetencje, które są im niezbędne do realizacji tego celu. Okej. I na tym się kończy. Tak się wydaje. I wtedy wchodzę ja. Jest menedżer, jest komunikacja, docieranie do tych ludzi, do tych kompetencji. I teraz. Bardzo ważna rzecz. To, co wszystko widzisz, jakbyśmy teraz tak porównali to do góry lodowej, to widzisz to tylko, co jest nad wodą, czyli zachowanie tych ludzi. I często, gęsto menadżerowie popełniają błąd, bo nie widzą właśnie tego, co jest pod spodem, czyli chociażby wartości i potrzeb tej jednostki. I nic z tym nie robią, tylko skupiają się na tym, co jest na górze, bo on się tak zachowuje, bo on tak mówi, bo tak robi, ale nie starają się zrozumieć, dlaczego tak jest. I tu jest ten błąd, bo gdyby zrozumieli, kim on tak naprawdę jest, jakimi wartościami się kieruje, jakie ma potrzeby, jakie role może tak naprawdę spełniać w tym zespole, to osiągnąłby bardzo, bardzo dużo szybciej, łatwiej i skuteczniej. Mógłby skuteczniej wykorzystywać kompetencje tego człowieka, szybciej do niego docierać, wspólnie byliby bardziej efektywni i osiągnęliby te cele. Czyli tutaj w obszarze komunikacji warto by było zwrócić uwagę na elementy też te, o których powiedziałeś, czyli właśnie potrzeby, wartości, co później się łączy ładnie, jaką rolę mogę pełnić w zespole, w sensie co ja mam w sobie, co mogę dać tej firmie, jak najlepiej wykorzystywać mój potencjał.
Drodzy Państwo, nasza rozmowa ma dużo wspólnego z wydarzeniem, które przygotowywane jest przez firmę MIPAC. Wydarzenie nazywa się Smart Print, czyli innowacje dzisiaj, lider jutro. Taka fajna impreza, która zapowiada się na 9 maja. a my wracamy z powrotem do naszej rozmowy. Wspomnieliśmy na samym początku, drogi Piotrze, o tym, że mamy wielopokoleniowość w filmie. Trochę żeśmy ruszyli tematu komunikacji, trochę innych tematów, ale tylko dlatego, żeby pokazać, jak jest to wszystko złożone. Wróćmy do tej wielopokoleniowości. Perspektywy rozwoju takiej firmy? Myślisz, że w ogóle jest przyszłość takiej firmy wielopokoleniowej?
Tak, dlatego że...
W takich warunkach, jak mamy na zewnątrz?
Powiedziałbym, że...
Przy braku akceptacji celów, które mają młodsi? Patrz, jak ci wchodzę w słowo. Ale ja jestem tym adwokatem złego, wiesz.
Dobrze, dobrze.
Ja muszę trochę tam sprowokować ciebie od czasu do czasu.
Okej. Okay.
No co? No bo jest łatwe sprawdzenie. Wiesz jakie? Poczekaj. Wiesz jakie jest fajne sprawdzenie? Chcesz prowadzić firmę? Załóżmy, że chce ten młody. No to bardzo proszę. Tylko za słowami bardzo proszę nie idzie coś takiego jak obszar, w którym ten młody człowiek może się sprawdzić. Na przykład zarządzanie małym budżetem.
Słuchaj, tutaj dotykasz kolejne rzeczy, czyli przygotowania kompetencyjnego tego tak zwanego następcy. Więc tutaj rola jest znowu i po stronie rodziców i to jest tej blokady, czy to już jest ten moment na przekazanie i też chęci przejęcia biznesu przez młodsze pokolenie, ale ugruntowane właśnie przygotowaniem kompetencyjnym. Bo tak jak możesz się wychowywać w tej firmie i znać przysłowiowo każdą dziurę w fabryce, to możesz być jednak jeszcze nieprzygotowany kompetencyjnie, chociażby do zarządzania budżetem, to co powiedziałeś, lub tam, gdzie ja jestem, czyli zarządzania zasobami ludzkimi. I teraz, jeżeli ten młody człowiek nawet by chciał, okej, tato, mamo, przejmuję, fajnie, podoba mi się to, chcę to robić, to też warto, żeby zadać sobie pytanie, czy jestem już gotowy na to i po prostu mówiąc krótko, schować ego w kieszeń, bo to nie jest tak, że ja przejmę tą firmę po tacie, po mamie, jakoś to będzie. Bo tutaj się właśnie obudzi jakby to, o czym mówią starsi, ta tak zwana taka lekkość decyzyjności, niektórzy mówią nawet nonszalancja tych młodych ludzi, jakoś to będzie, robimy. No nie można tak myśleć, dlatego że zobacz, za wieloma tymi rodzinnymi firmami to jest całe ich życie. To jest krew, to jest pot, to jest wiele wyrzeczeń, to nie można tego tak, użyję lekceważąco, przejąć i mówić sobie, jakoś to będzie. Więc ja bardzo mocno zwracam uwagę i też zakochałem się w tym wyrazie kompetencje i tym się też zajmuję, przygotowaniem kompetencyjnym. Z drugiej strony też nie możemy popaść w pułapkę, że będziemy się wiecznie uczyć. No, trzeba to zacząć stosować, ale nie można o tym zapomnieć.
Znaczy wiesz, to jest tak, że to co ja zauważyłem, często to przekazanie nie polega na tym, że wcześniej się usiądzie i zapisze ten plan tego przekazania pewnych kompetencji.
Nie, absolutnie nie.
Wiesz, to jest najfajniejsze, to... bo okej, no w naszej branży już to widać pierwsze tego typu sukcesje rodzinne, ale nie widać, żeby to miało dobrze zaplanowany ciąg wydarzeń, który ma się...
Okej, to trzy rzeczy, dobrze? To trzy rzeczy. Tak. Jedna rzecz to jest właśnie, trzymajmy się tego młodego człowieka. To jest czucie firmy, ja to nazywam, tak? Znajomość firmy. Druga rzecz to jest mocne przygotowanie kompetencyjne. I teraz trzecia rzecz, którą ty teraz poruszyłeś, to jest, czy firma już jako firma, czy ta cała sukcesja jest dobrze przygotowana. Ja uważam, że nie ma złotego środka, to co powiedziałem na samym początku, na to, czy w tej firmie akurat dłużej, krócej i tak dalej, natomiast w jaki sposób musi to być przygotowane. Załóżmy, że porównamy to do GPS-u. Celem jest końcowa data, ten człowiek przejmuje firmę. Początek jest to miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. Musimy wspólnie usiąść do stołu, zrobić analizę, gdzie chcemy dojść, gdzie jesteśmy, co jest nam potrzebne i jaką drogę wspólnie musimy przejść. I na tą drogę rozpisać sobie w cudzysłowie plan, do którego, na bazie którego może, przygotowujemy strategię przekazania tej firmy czy przejęcia tej firmy przez tego młodego człowieka.
Ale ja mam jeszcze jeden taki punkt. wiesz, to najbardziej, powiedzmy, nieprzyjemne. Co się dzieje w momencie, kiedy nie zaczniemy o tym myśleć i nie zaczniemy działać, a osoba, która miała nam to przekazać, odchodzi po prostu nagle. No i wtedy się zaczyna, wiesz...
No tak, tutaj...
To... Znaczy, zmierzam do tego, okay. że tak naprawdę to nie jest tak, że zaczniemy o tym myśleć za rok, za dwa, za trzy.
Tak, to jest, wiem, do czego zmierzasz.
To jest taki proces, że warto sobie chyba zdać sprawę z tego, że okej, bez względu na to, czy młodzież ma lat 20, czy ma lat 26, czy jest w innym wieku, może warto zacząć to robić już, teraz, po prostu.
To jest taki element jak z ubezpieczeniem. Po co mi te ubezpieczenia? No ktoś to wymyślił, ktoś to przemyślał, po coś to ono jest. Nikt nie chce się ubezpieczać lub tam jakby nie myśli może o tym inaczej. Dopóki coś się nie stanie. A zobacz, jaka jest reakcja ludzi, kiedy nagle masz wypadek, kiedy nagle zalało ci mieszkanie, czyli nagle coś tam. Jest po pierwsze jedna wielka panika, co teraz zrobić? No teraz jest troszkę za późno. Czyli ta pierwsza, dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałem? No właśnie, nie myślimy dopóty, bo przecież nam to się nie stanie. No, dlatego ja tak troszeczkę zareagowałem na twoje słowa, oby nie, oby nasi rodzice, właściciele, menadżerowie żyli długo i szczęśliwie. Natomiast no, ta świadomość, znowu ten piękny wyraz dzisiaj, świadomość jest taka, że jesteśmy tylko ludźmi, aż ludźmi, no i niestety kiedyś odejdziemy z tego świata, lub powiem ci mniej drastycznie. Ja często w firmach, jak jestem, to pytam się, czy macie tak zwanego duplera na bardzo ważnych stanowiskach, co to znaczy takich istotnych, nie wiem, że ktoś jest jedyny człowiek, który na przykład umie obsługiwać daną maszynę. Ja mówię, why? Przecież gdyby ten człowiek jutro złamał chociażby nogę, kto włączy tą maszynę? I to jest ta sama sytuacja. Może tak się zdarzyć? No może. Tak samo z naszymi rodzicami. Rodzice już na samym początku muszą, jeżeli założą, tak? Muszą, jeżeli założą, że będą chcieli przekazać tą firmę dzieciom. Tylko, że to, wiesz, to jest trochę skomplikowane z tej strony, że my też do końca nie mamy pewności, czy te dzieci zechcą przejąć. No ale załóżmy, że okej, że chcą, to tak, mówiąc krótko, musimy to wcześniej zacząć myśleć o tym przekazaniu, o tej sukcesji. Nie możemy myśleć, kiedy już mamy te 60, 70, 80 lat i nagle stwierdzimy, no dobra, to chciałbym jeszcze pożyć te 10, 20 lat, no to teraz czas jest na przekazanie. Nie, przygotowanie się do sukcesji jest w momencie, kiedy ja zakładałem rodzinną firmę. To już powinienem w głowie gdzieś tam daleko, daleko z tyłu mieć, że kiedyś będę musiał to zrobić, a więc powoli muszę się zastanawiać i przygotowywać tak zwany grunt, a więc uświadamiać tym młodym ludziom, czy w ogóle, że ta branża jest fajna, na przykład nasza poligrafia, że jest fajna, tak? Zaszczepić w nich tą chęć chociażby do tej branży. Dwa, do tego, żeby chcieli być, bo słuchaj, branża to jest jedno, a bycie przedsiębiorcą to jest drugie. No i to są takie powolne elementy, które przygotowują tą sukcesję.
Ja myślę, że na ten temat to będzie można więcej się dowiedzieć, Piotrze, od ciebie bezpośrednio. Ja zachęcam Państwa do tego, żebyście umówili się z Piotrem na takie spotkanie, na takie szkolenie być może, bo wtedy okaże się, że tych tematów do obgadania, w cudzysłowie, obgadania, może być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Piotr Tytoń, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Victory Business Training and Consulting, naszym dzisiejszym gościem. Piotrze, bardzo ci dziękuję za czas poświęcony, ale tylko w tej części, bo wracamy już niedługo do ciągu dalszego tej rozmowy. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję serdecznie za pierwszą część.